Mamy firmę technologiczną XYZ. Menadżer projektu, niech to będzie pan Tomasz, negocjuje umowę z kontrahentem, firmą ABC. Ta firma ma dostarczyć oprogramowanie niezbędne do nowego projektu. I Tomasz jest doświadczonym menadżerem, ale ma niewielkie doświadczenie w negocjacjach. Podczas spotkania z firmą ABC Tomasz bezpośrednio prezentuje swoje oczekiwania dotyczące ceny, harmonogramu dostaw czy obsługi posprzedażowej, na co firma ABC proponuje wyższą cenę i dłuższy termin realizacji niż Tomasz planował. Nasz menadżer nie potrafi jednak skutecznie argumentować na rzecz swojego stanowiska. Nie zna różnych technik negocjacyjnych, które pozwoliłyby mu skutecznie reagować na propozycje firmy ABC. Nie zna różnych psychologicznych myków, które mógłby w tym momencie zastosować. Ponadto w czasie negocjacji Tomasz nie zwraca nawet uwagi na sygnały niewerbalne, które wysyła przedstawiciel firmy ABC. Nie zauważa na przykład, że kiedy mówi o długim terminie realizacji, to jego rozmówcy wyglądają na niezadowolonych. Gdyby zauważył ten sygnał, to mógłby skupić się na negocjowaniu krótszego terminu dostawy. W rezultacie menadżer, nasz pan Tomasz, akceptuje warunki, które tak naprawdę nie są korzystne ani dla niego, ani przede wszystkim dla jego firmy. Cena jest wyższa, a termin realizacji dłuższy niż planował. Po powrocie do biura do Tomasza dociera, że tak naprawdę zawalił sprawę i doprowadził do podpisania niekorzystnej umowy. A teraz pozwól, że zapytam. Czy chciałbyś być takim panem Tomaszem? To jest Być jak menadżer, podcast, epizod 37.
W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę, jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT.
Dzień dobry. Ja bym zaczął od takiego przewrotnego pytania. Czy dobry menadżer może być słabym negocjatorem? Teoretycznie tak. Mawia się, że nikt z nas nigdy nie będzie istotą idealną z racji tego, że jesteśmy tylko ludźmi, co nie zmienia faktu, że brak pewnych umiejętności może dość kłopotliwie utrudnić nam pracę, a nawet przeszkodzić w dalszym rozwoju naszej kariery, w tym wypadku kariery menadżerskiej. Sporym wyzwaniem dla każdej osoby, która pretenduje do miana skutecznego menadżera, zawsze będzie zarządzanie zespołami, projektami, ale też decyzjami strategicznymi. A to dlatego, że każda z tych czynności wymaga naprawdę silnych umiejętności negocjacyjnych. Ja chociaż bywam fanem pewnego uogólniania i upraszczania sobie definicji świata, definicji życia, definicji pracy, to jednak nie chcę za bardzo spłycać tego dzisiejszego tematu, stąd chcę od razu zaznaczyć, że dobrze zarządzana firma czy chociażby zespół nie zawsze wymaga negocjacji. Czasami ważniejsze będą takie skille jak umiejętność budowania zaufania, inspirowania innych, prowadzenia efektywnej komunikacji w zespole, podejmowania decyzji czy chociażby zarządzania czasem. Natomiast żeby nadać ogólny kontekst temu, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy, to pamiętajmy, że umiejętności negocjacyjne zawsze można rozwinąć albo poprawić. Ja osobiście wierzę w to, że o ile jednym przyjdzie to łatwiej, ponieważ niektórzy mają gadane, a innym trudniej, bo nie każdy jest typem ekstrawertyka czy gaduły, to jednak myślę, że wszyscy są w stanie się tego nauczyć. Dlatego jeśli uznasz, że jako specjalista nie czujesz się mocnym negocjatorem, a powinnaś, no to nie chowaj głowy w piasek, bo wszystko da się ograć, także słuchaj dalej. Mięso dzisiejszego podcastu podzieliłem na takie cztery części. W pierwszej opowiem, jakie korzyści płyną z dobrych negocjacji dla menadżera IT. Później powiemy sobie, co złego może się wydarzyć, gdy ktoś z nas takich umiejętności nie posiada. W trzeciej części powiem nieco więcej, w jaki sposób rozwijać umiejętności, skąd czerpać wiedzę na ten temat. Podam też kilka przykładów, jakie ćwiczenia można wykonywać, żeby poprawić swoje skille negocjacyjne. A na koniec, w czwartej, takiej bonusowej części w ramach wisienki na torcie, opowiem, jakich błędów należy unikać w trakcie prowadzenia negocjacji. Serdecznie zachęcam do zapisania się na mój newsletter na stronie bycjakmanager.pl. Ja nie spamuję, nie wysyłam żadnych reklam, imienia i adresu mailowego używam tylko po to, żeby przekazać jakieś informacje o nowych podcastach, czasem podzielić się jakimiś protipami, na które nie było miejsca w czasie nagrań. Także serdecznie zachęcam, podobnie jak zachęcam do skorzystania z moich konsultacji 1:1. Więcej info na moim blogu bycjakmanager.pl. Zacznijmy od korzyści, jakie da nam zdobycie umiejętności negocjacyjnych. Dodam, że skupiam się wyłącznie na takich benefitach, które dotyczą przede wszystkim menadżera. Bo pamiętajmy, że nabycie tych umiejętności pomogłoby nam również w bardzo wielu innych życiowych sytuacjach na co dzień. Każdy z nas, powiedziałbym, od czasu do czasu coś chce dla siebie albo dla swoich bliskich wynegocjować. Zaczynając od jakiejś zniżki w sklepie z ciuchami, na warunkach kredytu hipotecznego kończąc. Ale wracając do zarządzania. Pierwszą taką korzyścią ogólną to jest lepsze zarządzanie zespołem. Menadżerowie często muszą negocjować różne aspekty pracy zespołu. Co na przykład? Ano chociażby podział zadań, jakiś harmonogram projektu, który będzie nas dotyczył, czy tam naszego zespołu, czy chociażby metodyka pracy, którą chcemy wybrać, czy to Scrum, czy może Kanban. Sytuacje mogą być różne. W takim przypadku dobrze być świetnym negocjatorem, ponieważ pomoże nam to chociażby wypracować takie rozwiązania, z których będą zadowoleni wszyscy, albo przynajmniej znaczna większość członków naszego zespołu. I z pewnością będą to rozwiązania, które przyczynią się do bardziej efektywnego, powiedzielibyśmy, funkcjonowania naszego zespołu. Drugą taką korzyścią, którą sobie wynotowałem, to są lepsze relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi. W firmach IT menadżerowie często prowadzą negocjacje z klientami i takimi partnerami biznesowymi na wielu szczeblach. W sumie to nie znam projektu, w którym nie liczyłby się klient. Chyba cały świat biznesu opiera się na współpracy klient-sprzedawca i takie rozmowy na szczeblu menadżerskim mogą dotyczyć na przykład cen albo specyfikacji produktu, albo warunków ogólnych współpracy, jakie zostaną zapisane w kontrakcie z klientem. Co oznaczają tak naprawdę dobre negocjacje z klientem? To jest takie prowadzenie rozmów, żebyśmy uzyskali warunki współpracy jednocześnie jak najbardziej korzystne dla naszej firmy, ale także budując długotrwałe, fajne, pozytywne, silne relacje biznesowe z naszym klientem albo partnerem biznesowym. Czyli wilk syty, owca cała, tak byśmy to ujęli w polskim przysłowiu. Trzecią korzyścią, takim głównym benefitem z bycia dobrym negocjatorem, to są lepsze negocjacje warunków pracy. I to działa w dwie strony, opowiem, co mam na myśli. Menadżerowie często negocjują warunki pracy swoich podwładnych, nie lubię słowa podwładnych, swoich podopiecznych, takie jak wynagrodzenie, godziny pracy, benefity, jakieś dodatki do pensji, czy chociażby długość kontraktu. Umiejętności negocjacyjne pomogą nam lepiej wypracować taki grunt współpracy z podopiecznym na przyszłość, tak żeby obie strony, zarówno i pracownik, podopieczny, jak też nasza firma, żeby obie strony były z takiej współpracy, a przynajmniej z umowy o współpracę, zadowolone. I pamiętajmy, że to działa również w drugą stronę, kiedy to my, jako przyszli menadżerowie tej albo innej firmy, będziemy negocjować warunki pracy, płacy dla siebie. A potem, kiedy już na przykład zapuścimy korzenie w danej firmie, bo dostaliśmy ofertę, przyjęliśmy pracę, pracujemy już rok, dwa lata w tej firmie, przyjdzie taki czas negocjowania pierwszej, a potem kolejnych podwyżek. Nie zapominajmy o tym. Czwartym benefitem, pewną korzyścią z bycia dobrym negocjatorem, to jest zwiększanie szans na innowacje i rozwój samego produktu, którym zarządzamy. Jako że poruszamy się wokół, ale także w kontekście zarządzania w IT, to pamiętajmy, że firmy technologiczne czasem negocjują z innymi firmami albo instytucjami publicznymi, na przykład prawa do korzystania z jakiejś technologii albo licencji. Albo negocjują wspólną współpracę w dziedzinie innowacji. No tutaj kontekstów jest wiele, ja nie chcę się za bardzo rozdrabniać w swoich przemyśleniach. W takich sytuacjach umiejętności negocjacyjne są naprawdę kluczowe. Powodzenie takich negocjacji, jeżeli to my jako menadżer prowadzimy takie rozmowy, w dużej mierze będą zależeć właśnie od menadżera, który bierze udział, który prowadzi te negocjacje, który ma dowieść takie rozmowy do końca, tak żeby i ta instytucja, z którą rozmawiamy, i nasza firma były zadowolone. I piąta korzyść, myślę, że jeden z największych benefitów, nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym, zarządzanie konfliktami. Lepsze oczywiście zarządzanie konfliktami. Czym byłoby życie, gdybyśmy od czasu do czasu nie zostali uwikłani w jakieś konflikty? Ja pewnie umarłbym z nudów, bo nuda zabija, a konflikty zazwyczaj ubarwiają scenariusz codzienności, chociaż nie zawsze są to barwy pozytywne. W każdej organizacji występują konflikty, mniejsze lub większe, częściej lub rzadziej, ale występują. Dla mnie jako menadżera każdy konflikt oznacza to, że wydajność i pewna dobra atmosfera pracy w zespole są w jakiś sposób zagrożone. Konflikty mają bowiem najczęściej, w sumie to chyba zawsze, negatywny wpływ na otoczenie, dlatego każdemu menadżerowi powinno zależeć na tym, żeby jak najszybciej zażegnać konflikty i nieporozumienia. Także kolejny duży plus posiadania umiejętności negocjacyjnych to skuteczne rozwiązywanie takich konfliktów, promując jednocześnie współpracę, jakieś takie pozytywne podejście do tego, co robimy, i swego rodzaju harmonię w zespole. I to tyle, jeśli chodzi o największe korzyści, a teraz skupmy się na nieco innym aspekcie, skręcimy w przeciwnym kierunku. Jakie negatywne skutki może spowodować brak umiejętności negocjacyjnych? Czyli co się potencjalnie może wydarzyć, gdy takiego skilla nie posiadamy? Pierwszą rzeczą, jaka może się wydarzyć, taki negatywny scenariusz, to jest nieosiąganie pożądanych wyników, albo inaczej, nieosiąganie zamierzonych celów. Jeśli nie nauczymy się negocjować, to możemy naprawdę często kończyć na niekorzystnej pozycji w rozmowach czy negocjacjach, a to nas tak naprawdę doprowadzi do miejsca, gdzie nie osiągamy wyników, które albo nas osobiście, albo naszych szefów po prostu by zadowoliły. Ja o tym mówię w kontekście pracy, ale zauważ, że wiele z tych aspektów można łatwo przekuć na życie codzienne. Ja nie będę ukrywał, że wiele razy w życiu, mówiąc wprost, dałem się zrobić w balona albo wprowadzić w maliny, w sensie nie tyle oszukać, co nie wynegocjować dla siebie tyle, ile powinienem. Pamiętam, jak podpisałem kiedyś umowę z gabinetem psychoterapii na cykl rozmów z psychoterapeutą. Specjalista okazał się niestety tak słaby, że po drugim spotkaniu ja już nie miałem ochoty z nim rozmawiać, ale niestety wciąż byłem zobowiązany umową płacić za kolejne wizyty, bo to był pewien rodzaj takiej subskrypcji. Chociaż mogłem tego uniknąć, jeśli już na etapie negocjowania umowy miałbym trochę twardszą dupę, gdybym, że tak powiem, był twardszym, silniejszym negocjatorem jeszcze zanim podpisałem ten dokument wiążący. Zabrakło mi chyba wtedy trochę odwagi, trochę pewności siebie, być może byłem za bardzo napalony na to, żeby uruchomić psychoterapię w pewnym momencie życia, gdy chciałem skonsultować pewne rzeczy ze specjalistami. No cóż, poległem. Nie pierwsza, zapewne nie ostatnia porażka. Inną rzeczą, która może się wydarzyć, gdy nie wypracujemy w sobie takiego skilla negocjacji, to konflikty, które będą eskalować. I to jest kolejna zła rzecz, która może nam się przytrafić. W sumie słabym negocjatorom przytrafia się to dość często. Bez umiejętności negocjacyjnych możesz jako menadżer doprowadzić do sytuacji, gdzie zamiast łagodzenia sporu i znalezienia potencjalnego rozwiązania, konflikt będzie jeszcze bardziej narastał. I taka niezdolność do skutecznego porozumienia się z zespołem, z ludźmi, z kontrahentami i wypracowania kompromisu może doprowadzić ciebie i twój zespół do konfliktów i napięć, a takie konflikty i napięcia mogą potem trwać miesiącami, jeśli nie latami, w zależności od sytuacji, w zależności od organizacji. Trzecią rzeczą, która wydarzy się potencjalnie wydarzy się, gdy nie będziesz dobrze negocjował, to zła komunikacja. I tutaj chyba nie muszę wiele dodawać. Komunikacja to jest według mnie i bardzo wielu innych ludzi klucz do sukcesu każdego projektu. Nie tylko projektu, bo także biznesu, produktu i tak dalej, i tak dalej. I nawet przekładając to na życie prywatne, powodzenie chociażby związku zależy w dużej mierze od tego, jak komunikują się ze sobą partnerzy. I teraz negocjacje z kolei budują skuteczną komunikację. Nawet się zrymowało. Bez odpowiednich umiejętności negocjacyjnych komunikacja zaczyna się sypać przy pierwszym sporze. Szukanie rozwiązań staje się wtedy taką ułomną próbą dojścia do porozumienia. To wszystko prowadzi do kolejnych nieporozumień, do błędnych założeń, konfliktów i kończysz jako menadżer z ręką w nocniku, z zawalonym projektem i opinią kogoś, z kim tak naprawdę nie można się dogadać. Nikt z nas nie chciałby takiego scenariusza przeżyć. Czwartą rzeczą, która może się wydarzyć, tutaj ku przestrodze wyjaśniam, to jest brak progresu w karierze zawodowej. Nawet gdybym miał zapomnieć na chwilę, że prowadzę podcast menadżerski, to umiejętności negocjacyjne są kluczowe w wielu innych zawodach na całym świecie. Jak nie potrafisz negocjować, to utrudnisz sobie drogę do awansów, szczególnie w przypadku takich stanowisk, które wymagają regularnego negocjowania. Sprzedaż, zarządzanie, doradztwo, nie wiem, zawody, gdzie masz kontakt z klientem bezpośredni. Także brak progresu w karierze to jest coś, co może się wydarzyć, jeżeli nie nauczymy się fajnie i skutecznie negocjować. I już ostatnia rzecz w tym akapicie, w tej przestrzeni takich negatywnych rzeczy, złych scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć, to niskie poczucie wartości. To jest taki ludzki czynnik. O tym tak często chyba się nie wspomina, dlatego ja o tym powiem, bo uważam, że to jedno, wbrew pozorom, z największych zagrożeń, jeśli ktoś nie wypracuje sobie umiejętności negocjacyjnych. Mianowicie osoby, które nie posiadają takich właśnie skilli do negocjacji, mogą często czuć się niedoceniane albo niewłaściwie traktowane, ponieważ na przykład poszły komuś na rękę, a nie chciały tego robić. I takie permanentne uczucie przegranej, uczucie porażki, a jak wiemy, porażka ma zawsze gorzki smak, bardzo silnie odbije się na naszym poczuciu wartości jako specjaliści, jako ludzie, mówiąc już najbardziej ogólnie. I nieumiejętne wyrażanie swoich potrzeb albo oczekiwań względem drugiej strony może prowadzić właśnie do takich przegranych w życiu codziennym i zawodowym, a to z kolei dalej i skutecznie będzie zaniżać nasze poczucie wartości, a co za tym idzie, będzie powodować pewną frustrację, która nie jest dobra pod żadnym względem. Wiemy już, jakie korzyści niosą ze sobą umiejętności negocjacyjne oraz jakie zagrożenia mogą nas spotkać, kiedy takich umiejętności nie posiądziemy. To jak do tego w ogóle podejść? W sensie, od czego zacząć? Gdzie zacząć tę przygodę z rozwijaniem umiejętności negocjacyjnych, żeby uzbroić się w taki mocny skillset oraz pewien twardy negocjacyjny tyłek? Gdy ja pracowałem nad sobą, co zresztą stale robię, i polecam robić każdemu, żeby stawać się coraz lepszym negocjatorem, to podzieliłem sobie rozwój w tym kontekście na 5 obszarów. Teraz opowiem o tych obszarach w 2 zdaniach, o każdym z nich. Kolejność jest losowa i nie ma tutaj większego znaczenia. Natomiast polecam, żebyś potraktował każdy z tych obszarów bardziej jako moją sugestię, jeśli mogę tak powiedzieć. W sumie słowo sugestia pasuje tutaj chyba lepiej i to w sumie nawet lepsze podejście. Także oto takie moje 5 sugestii, jak rozwijać umiejętności negocjacyjne. Pierwszym takim obszarem, o którym chciałbym opowiedzieć, to jest edukacja. Wiedza to jest podstawa. Można lubić się edukować albo nie lubić, ale nie można tego ignorować. Istnieje wiele książek, kursów, ale także szkoleń poświęconych technikom negocjacyjnym. To są materiały dostępne wszędzie i zarówno w formie online, jak też w formie stacjonarnej szkoleń, na pewno w Twoim mieście albo w sąsiednim mieście od Twojego miasta organizuje się podobne szkolenia. Ja bym polecał zacząć od teorii i podstaw negocjacji, a dopiero później przejść do bardziej zaawansowanych technik. Oczywiście nie chodzi też o to, żeby zakopać się w teorii, studiować bez końca. To byłby overkill i ja tego nie lubię. Nie jestem fanem takiego przygniatania się książkami. Ja zawsze zaczynam od poszukiwania jakichś ciekawych poradników na YouTube. To jest taki mój starting point, miejsce, od którego zaczynam. Jest też kilka ciekawych kursów na Udemy, które bez problemu znajdziesz. Jeśli nie wiesz, który kurs wybrać, to sugeruj się opiniami innych użytkowników. Ja raczej nie wybieram kursów na Udemy, które mają opinię niższą niż 4,5 gwiazdki. idealnie szukać kursów ocenianych na 4, 6 lub więcej gwiazdek. Nie chcę polecać konkretnych kursów Udemy, ponieważ nie wiem, kiedy tego słuchasz lub to oglądasz i te kursy mogą być już nieaktualne albo mogą być inne, lepsze. Dlatego zachęcam, żeby zajrzeć, to jest 5 minut roboty, żeby zrobić sobie taki research. Wspomniałem, że istnieje wiele książek o tej tematyce. Ze swojego prywatnego rankingu mogę polecić Tobie dwie książki na dobry początek. Nie musisz zapamiętywać tytułów, masz je wypisane na moim blogu bycjakmanager.pl we wpisie pod tym podcastem. Pierwsza książka o angielsko brzmiącym tytule to Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, bo coraz rzadziej zresztą czytam książki tłumaczone na polski, jeżeli językiem ojczystym autora jest angielski, to raczej kupuję wtedy wersję angielską. To jest książka trzech panów, którzy są świetnymi negocjatorami. Pominę nazwiska, bo i tak nie zapamiętasz. Ta książka to jest taki klasyczny poradnik negocjacji, który wprowadza nas w ten cały koncept negocjacji opartych na interesach. A to oznacza szukanie zawsze rozwiązań korzystnych dla obu stron. I drugą książką, również angielsko brzmiący tytuł, Never Split the Difference, Negotiating as if your life depended on it. Jednym z autorów jest tej publikacji jest były negocjator zakładników FBI ze Stanów i to on tak naprawdę przedstawia różne techniki negocjacji wykorzystywane w najbardziej napiętych, najbardziej stresujących sytuacjach. Autorzy tej konkretnej publikacji wyjaśniają też, jak te techniki negocjacji wykorzystywać w życiu codziennym. Dobra, drugi obszar, druga sugestia, którą chciałbym Tobie przedstawić, to praktyka. No, słowo klucz, esencja. Czymże byłaby teoria bez praktyki? Podobnie jak w przypadku wielu umiejętności, praktyka jest kluczowa. Ja polecam szukać okazji do negocjacji w swoim codziennym życiu. Może to być negocjowanie ceny pomidorów na targu. Może to być negocjowanie warunków umowy z dostawcą usług, na przykład o internet. Może to być negocjowanie terminu wyjścia na miasto na piwo z przyjaciółmi. Cokolwiek. Tutaj też przestrzegam przed popadaniem w skrajności. Negocjowanie ceny masła w Żabce, w jakimś osiedlowym dyskoncie może się mijać z celem, no bo przeciętny sprzedawca w dyskoncie nie ma raczej ogromnych zdolności rabatowych, które mógłby Tobie udzielić, ale jak kupujesz na przykład kilka t-shirtów w swoim ulubionym sklepie, nawet w sieciówce, to warto podpytać sprzedawcy, czy przy większym zakupie dostaniesz może jakąś zniżkę lojalnościową. Albo jakąś zniżkę na kolejne zakupy. Nastaw się, że bardzo często usłyszysz odmowę w takich sytuacjach i tak to jest, po prostu. Natomiast zapewniam Cię, że kiedy raz na 10 razy uda Ci się wynegocjować dla siebie lepsze warunki, no to radość nie schodzi z twarzy przez kilka dni, zwłaszcza na początku tej drogi do lepszych negocjacji. Innym sposobem na praktykowanie jest tak zwane role play. Czyli wchodzenie w rolę. To są ćwiczenia polegające na odgrywaniu pewnych ról, jakie chcemy odegrać. Trochę masłomyślane wyszło, ale wiesz, o co chodzi. To jest jeden z najskuteczniejszych tak naprawdę sposobów na naukę negocjacji. W praktyce poproś kogoś, kumpla, dziewczynę, chłopaka, sąsiadkę, żeby odgrywała z Tobą różne scenariusze negocjacji. Takie scenariusze możesz albo wymyślić, albo ściągnąć z internetu, też nie problem je znaleźć. Może to być na przykład negocjacja warunków jakiejś umowy, na przykład umowy wypożyczenia auta na weekend, albo jakaś symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, lub negocjowanie harmonogramu zadań w zespole projektowym. I po zakończeniu takiego ćwiczenia poproś też drugą stronę o feedback, co poszło dobrze, co mogło pójść lepiej, jak tej drugiej stronie się z Tobą negocjowało. Trzeci obszar, trzecia sugestia, dosłownie jednym zdaniem o tym chcę tylko wspomnieć i zaznaczyć, to jest autorefleksja. Innymi słowy powiedzielibyśmy analizowanie własnych negocjacji. Po każdej negocjacji, czy to w życiu codziennym, czy to właśnie w czasie, gdy symulujemy jakieś negocjacje, warto zastanowić się, co Tobie poszło dobrze, a co mogło pójść lepiej. Co spieprzyliśmy, też bądźmy wobec siebie szczerzy, to pomaga zawsze. I gdy analizujemy własne doświadczenia, możemy dzięki temu lepiej poznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony, jak też znaleźć nowe obszary, które potencjalnie wymagają poprawy albo gdzie powinniśmy trochę więcej pracy włożyć. Sugestia numer 4 to obserwowanie innych. Ja od zawsze byłem fanem programów telewizyjnych, gdzie dwie strony, na przykład w Lombardzie, prowadzą jakąś walkę merytoryczną. Nie? I każda z tych stron chce ugrać jak najwięcej dla siebie. Podałem przykład Lombardu, bo to jest miejsce, gdzie na co dzień prowadzi się negocjacje. Właściciel jakiegoś przedmiotu, z którym przychodzi do Lombardu, chce go sprzedać jak najdrożej. A potencjalny kupiec, który stoi za ladą, czyli Lombard, chce ten sam przedmiot kupić, ale jak najtaniej. Czyli jedna strona chce sprzedać jak najdrożej, druga strona chce kupić jak najtaniej. Absolutne dwie skrajności. W tym momencie zaczyna się najciekawsza zabawa. Z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej strony obie strony chcą znaleźć jakąś nić porozumienia, żeby się dogadać, bo jedna i druga strona chce zrobić interes. I obserwowanie, jak inni prowadzą negocjacje, może być naprawdę pouczającą lekcją. Może to być obserwacja również na przykład twojego szefa albo kolegi z pracy, który jest doświadczony w handlu. Czy chociażby różnych postaci publicznych, znanych przedsiębiorców itd., itd. To, co jest dobre w przypadku obserwacji i o czym warto pamiętać, to to, że zawsze uczymy się czegoś nowego, zarówno od osób, które prowadzą negocjacje skutecznie, jak też od negocjatorów, którzy popełniają błędy. No bo dzięki temu my możemy starać się podobnych błędów nie popełniać. Piąty obszar i jednocześnie moja sugestia to budowanie umiejętności komunikacyjnych. Wszystkie negocjacje, niezależnie od tego, co i z kim negocjujemy, opierają się na pewnych skillach komunikacyjnych. Są to na przykład aktywne słuchanie, czytelne, pewne plastyczne wyrażanie swoich myśli, czy chociażby odczytywanie niewerbalnych sygnałów, jakie druga strona wysyła w naszym kierunku. Wysyła na przykład podświadomie albo nieświadomie, jak zwał, tak zwał. Gdy ćwiczymy umiejętności komunikacyjne, to naprawdę bardzo korzystnie wpływa na nasze umiejętności negocjacji. I to rzeczywiście jest temat rzeka, być może temat na inny podcast, bo budowanie fajnej komunikacji z innymi ludźmi jest wątkiem niemal po brzegi wypełnionym psychologią. Nie wiem, czy wcześniej już o tym wspominałem w swoich podcastach, ale praca menadżera w ogóle wymaga bardzo dobrego rozumienia psychologii. Na bardzo wielu płaszczyznach zresztą. Dobry psycholog nie zawsze będzie dobrym menadżerem, ale dobry menadżer prawie zawsze będzie dobrym psychologiem. Nawet ładne zdanie mi wyszło. Przejdźmy teraz do ostatniej, czwartej części naszego dzisiejszego spotkania. Chcę cię teraz przestrzec przed błędami, które często popełniają niedoświadczeni negocjatorzy. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, już wspominałem dziś o tym na początku, więc błędy zawsze będą się zdarzać. Natomiast ważne jest, żeby umieć na te błędy spojrzeć na chłodno i wyciągnąć trzeźwe, pouczające wnioski. Pierwszy błąd często popełniany to brak przygotowania. Negocjacje zazwyczaj wymagają gruntownego przygotowania. Trzeba się uzbroić w argumenty, przewidzieć, czego może oczekiwać druga strona w czasie rozmów, jakie mogą argumenty pojawić się ze strony naszego adwersarza. Warto znać także swoje cele, umieć je nazwać. Nie tylko cele, ale także możliwości, podobnie jak punkty widzenia oraz interesy tej drugiej strony. Brak przygotowania najczęściej prowadzi do, powiedziałbym, bardzo szybkiej utraty kontroli nad tym procesem zwanym negocjacjami. Nawet jeśli ufasz swojej inteligencji i czujesz, że masz gadane, ponieważ dotychczas nikt cię nie przegadał, to wierz mi, że brak przygotowania może cię bardzo szybko zgubić. Drugim błędem często popełnianym, którego sugeruję unikać, to sytuacja, w której za bardzo skupiasz się na swoich potrzebach. Dobre negocjacje opierają się na interesach obu stron i mają na celu znalezienie rozwiązania korzystnego i dla ciebie, i dla osoby czy tam grupy osób, z którymi negocjujesz. Dlatego jeśli skupisz się tylko na swoich potrzebach i celach, no to ryzykujesz zignorowanie potrzeb oraz interesów drugiej strony, a stąd już naprawdę krótka droga do konfliktu i porażki, mówiąc ogólnie, w negocjacjach. Trzecim błędem, również często popełnianym, zwłaszcza przez osoby niedoświadczone, to jest zbytnia emocjonalność. Emocje, te pozytywne, są zazwyczaj pożądane i dobre. Ale jakiekolwiek inne emocje, zwłaszcza ich nadmiar, stres, złość, zdenerwowanie, może jakaś mała frustracja, mogą przeszkadzać w racjonalnym prowadzeniu rozmowy. I niezależnie od tego, jak frustrująca albo stresująca może być sytuacja, naprawdę jest super ważne, żeby zachowywać spokój, umiar i neutralizować albo redukować wpływ emocji na to, jak prowadzisz negocjacje, jak rozmawiasz z tą drugą stroną. Trochę to przypomina grę w pokera, gdzie emocje lepiej pozostawić poza stołem i skupić się na pokerowym rozegraniu przeciwników. Czwarty błąd, i to też mówię ze swojego doświadczenia, bo kilka razy w życiu go popełniłem, a później żałowałem. Brak elastyczności w negocjacjach. Czasem mówi się o różnych osobach, że są twardymi negocjatorami. Ale uwierz mi, że nawet najtwardsi negocjatorzy szukają gdzieś jakiegoś kompromisu. Często trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby się w ogóle dogadać. Jeśli będziesz zbyt sztywny w swoich oczekiwaniach, to może to utrudnić znalezienie rozwiązania, które byłoby w jakiś sposób akceptowalne dla obu stron. I to nie jest tak, że powiesz sobie, ja będę twardym negocjatorem i nie pójdę na żadne ustępstwa. Jeżeli będziesz twardym negocjatorem, ale sztywno nie pójdziesz na żadne ustępstwa, to po prostu nie zrobisz interesu. Dlatego ta gra jest taka wymagająca i wymaga pewnej wrażliwości. Także czasem warto się nagiąć, ale tylko tak, żeby ugrać dla siebie jakieś korzyści, nie tracąc przy tym zbyt wiele. Piątym błędem, często popełnianym, jest ustępowanie zbyt szybko. No bo z jednej strony nie warto sztywno trzymać się swoich wymagań, tak jak przed chwilą powiedziałem, wymagań w negocjacjach, wymagań, z którymi idziemy w ogóle na negocjacje, ale z drugiej strony lepiej też nie ustępować za szybko. No tutaj trzeba znaleźć taki balans pomiędzy tymi dwiema strefami. Jak pójdziesz komuś na rękę za szybko, to ta druga strona może cię uznać za słabego negocjatora. I co to oznacza dla ciebie? To znaczy, że ta strona, ta grupa ludzi będzie próbowała w przyszłości potem to wykorzystywać, bo zapamiętają ciebie jako osobę, która negocjowała w sumie trochę słabo, w sumie szybciutko klepnęła to, czego oni oczekiwali, więc czemu by nie spróbować znowu? Ważne jest, żebyśmy umieli postawić na swoim, jeśli czujemy, że nasze interesy mogą być w jakiś sposób zagrożone. Jeśli iść na ustępstwa, to oczywiście określić sobie pewne maksymalne granice, jak daleko na te ustępstwa możemy pójść. Ostatni, szósty błąd to nieadekwatne reagowanie na taktyki drugiej strony. To jest ciekawa kwestia i pamiętajmy proszę, że strona przeciwna też może być dobrym negocjatorem. I również ta strona przeciwna może stosować różne taktyki w negocjacjach. Jakie taktyki, zapytasz? Nacisk, manipulacja, zagrywki emocjonalne, sztuczki perswazyjne, nawet jakieś żarty. Być może będzie spróbowała ta strona przeciwna wzbudzić w tobie sympatię, żeby więcej ugrać. Powinniśmy umieć rozpoznawać takie taktyki i umieć na nie odpowiednio reagować. Nie wkurzajmy się, jeśli ktoś zacznie nas obrażać. Znaczy, no dobra, jeżeli ktoś nas obraża, to ma to swoje granice, ale ktoś może nas delikatnie prowokować. Być może twój rozmówca chce cię wyprowadzić na chwilę z równowagi, żebyś stracił czujność, bo po prostu chce poznać twoje granice. Albo utrudnić ci negocjacje i racjonalne myślenie. I podobnie w drugą stronę. Może ktoś tak super pozytywnie z tobą rozmawia, bo chce dzięki temu więcej ugrać, wzbudzić w tobie sympatię, żeby później tobie trudno było odmówić i przystać na warunki, jakie tobie zaproponuje. Miej czujność, negocjacje to jest zawsze rodzaj ringu, na którym często boksują się zawodowcy, dlatego warto ćwiczyć, żeby być coraz lepszym. Ale pamiętajmy, błędy są częścią procesu uczenia się. Najważniejsze to umieć wyciągać lekcje po każdych negocjacjach. I na koniec, bo to w sumie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, trzy słowa od ojca prowadzącego. Zachęcam, żeby do tej materii, do negocjacji podchodzić z dystansem, z pewną, nawet dużą dozą poczucia humoru. Niech to będzie dla ciebie i dla mnie zabawa, ponieważ nie chodzi o to, żeby się do czegoś zmuszać, gdy praktykujemy negocjacje, ale żeby lepiej poznawać siebie i próbować nowych rzeczy w życiu. Im większy dystans, tym mniej emocji, a im mniej emocji, to bardziej chłodne i skuteczne negocjacje w życiu oraz w pracy. Tej pracy menadżerskiej. I to tyle na dziś. Po więcej zapraszam na blog bycjakmenadżer.pl oraz na konsultacje menadżerskie 1 na 1. Dbaj o siebie i innych. Cześć!